Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje audycję i witam naszych gości z Bydgoszczy. Jest z nami pani Katarzyna Szewczyk, doktor sztuk muzycznych, muzyk, logopeda, związana z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy, wykładowca akademicki również w Wyższym Seminarium Duchownym w Bydgoszczy. Serdecznie witam panią.
Szczęść Boże. Dobry wieczór Państwu.
Może Pani kogoś chce pozdrowić od razu?
Chciałabym pozdrowić moje nastoletnie córki, które zapewne już, mam nadzieję, przygotowują się do spania. Pozdrawiam męża, pozdrawiam całą rodzinę i wszystkich znajomych.
Jest z nami pani Anna Antonina Nogaj, doktor psychologii muzyki, wykładowca akademicki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wizytator do spraw poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, skrzypaczka i wiceprezes Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska. Witam panią.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Jak już zapowiadaliśmy, dzisiaj będzie audycja związana z muzyką. Wpływ muzyki na rozwój dziecka w okresie przed i po urodzeniu. Chcemy dla naszych dzieci jak najlepiej. Przygotowujemy się do jego przyjścia na świat. Kupujemy różne ciuszki, urządzamy pokój, już sobie zastanawiamy się, co będziemy dawać do jedzenia, w jakim wieku. No, ale żeby dziecko się prawidłowo i dobrze rozwijało, musi mieć kompletne środowisko sprzyjające. Do tego środowiska również należy środowisko akustyczne, w którym dziecko się znajduje, bo przecież ono już i widzi, i słyszy, co prawda przez powłoki brzuszne, także wysokie częstotliwości tam nie za bardzo dochodzą, ale niskie, spokojnie, wszystko dobrze słychać. No i niektóre bywa, że melodie są denerwujące i dziecko kopie, bywało tak u nas, nie znosiła, jak w telewizji coś tam szło nie tak, to Wojtuś kopał brzuch, mamo wyjdź, nie chce tego słuchać, jednym słowem, ale są i przykłady z muzyki, będziemy zresztą o tym mówili, takie, które dzieci koją, pomagają w ich rozwoju. Nie wiem nawet jak, ale myślę, że panie to powiedzą. Proszę bardzo. Kto zaczyna?
Ja myślę, że do przygotowań, które pan wymienił, warto również dołożyć naukę kołysanek. Także, drogie mamy, przygotowujemy się do śpiewania kołysanek i myślę, że te, które same pamiętamy i same znamy, może no właśnie taką próbę zrobimy. I na przykład taka kołysanka. Były sobie kotki dwa. I śpiewamy, a żeby rzeczywiście ten warsztat, tą kolekcję kołysanek mieć przygotowany i umieć różne kołysanki zaśpiewać.
Ja myślę, że my obie tutaj z koleżanką, z Kasią Szewczyk, mamy to szczęście, że same mamy muzyczne korzenie i muzyczne wykształcenie i rzeczywiście przy wyprawce dziecięcej jeszcze myślałyśmy o doborze muzyki, którą będziemy gdzieś tam naszym dzieciom fundowały i rzeczywiście wykorzystywałyśmy jakąś taką wiedzę z badań naukowych, która potwierdziła, że dziecko, które ma kontakt z muzyką będąc jeszcze w brzuchu swojej mamy, w momencie, kiedy przychodzi na świat i ma szansę słyszeć te same utwory, ten sam charakter utworów, czy konkretnie nawet konkretne dzieła, których mama słuchała, nosząc dziecko pod swoim sercem, to dla takiego dziecka jest to jakby powtórka tego bezpiecznego środowiska.
W którym się dobrze czuje, identyfikuje się i nawet jakieś wrogie, że tak powiem, otoczenie, bo wszystko co nowe jest jakieś zawsze straszne. Pozwala przeżyć te różne stresy związane z nowością poznawania zewnętrznego świata.
Znaczenie tutaj bardzo ważne ma sam zmysł słuchu, który w okresie prenatalnym, już w szóstym miesiącu życia prenatalnego funkcjonuje niemal tak samo jak u osoby dorosłej i dzięki temu dziecko jest w stanie kodować i zapamiętywać te utwory, które tak naprawdę w ostatnim trymestrze ciąży są w środowisku, w otoczeniu matki. I dzięki tej kompetencji jakby zauważamy, że nieprawdą jest, że dzieci przychodzą na świat niczym tabula rasa, niczym czysta biała karta, tylko już mają jakieś zapisane doświadczenie właśnie z tych ostatnich miesięcy życia prenatalnego. I muzyka w tym momencie ma taką szczególnie wartość stymulującą, właśnie dającą poczucie bezpieczeństwa, pozwalającą właśnie wprowadzenie tych pierwszych rytuałów, które tutaj z jednej strony mama może podtrzymywać poprzez śpiew, ale także takim rytuałem muzycznym może być sam fakt słuchania przez mamę utworów w określonych porach dnia i dziecko będąc już na świecie, kiedy mama będzie te utwory również w określonych porach dnia czy przy okazji pielęgnacji wieczornej włączała, wówczas dziecko będzie miało poczucie takiej dobrej kontynuacji tego środowiska, które było dla niego znane właśnie z okresu prenatalnego.
I przygotowując takie rytuały, przygotowując cały arsenał utworów, które będziemy nucić, które będziemy prezentować, warto między innymi wykorzystać znany motyw z suity Edwarda Grieg'a, suity Peer Gynt i za moment posłuchamy Pięknego poranka. Myślę, że wielu z Państwa zna ten utwór i niekoniecznie do wstawania, ale również może doskonale nadawać się do kołysania do snu, do wyciszenia się, do przygotowania takiej relaksacji wieczornej, a zatem kładąc się bardzo wygodnie w fotelu bądź już w łóżku, możemy posłuchać Poranka Edwarda Grieg'a.
Wpływ muzyki na rozwój dziecka w okresie przed i po urodzeniu. Kontynuacja audycji dla małżonków i rodziców. Nasi goście, pani Katarzyna Szewczyk, pani Anna Nogaj.
Tak, i pozwolę sobie tutaj podkreślić, że dobór utworów, który na dzisiaj dla Państwa przygotowałyśmy, jest przede wszystkim oparty na wyborze muzyki klasycznej, ponieważ mamy takie przekonanie, że to bogate instrumentarium, które zawiera muzyka klasyczna, na przykładzie chociażby tutaj Grieg'a, mieliśmy piękny tak naprawdę poemat symfoniczny w wykonaniu orkiestry symfonicznej z bogactwem różnych brzmień instrumentów, to ma taki bardzo stymulujący wpływ, a więc zachęcamy, aby dobór repertuaru przez przyszłe mamy był takim doborem, który rzeczywiście zadba o bardzo dobrą jakość utworów, zróżnicowanych utworów pod względem melodycznym, pod względem instrumentalnym. Bo szczególnie właśnie w okresie prenatalnym dzieci też już mogą kształtować swoje preferencje brzmieniowe. I do tych preferencji brzmieniowych, do tych najbardziej oczekiwanych instrumentów, które w sposób najbardziej naturalny, można powiedzieć, z taką przyjemnością dziecko odbiera, bo to widać przy okazji badań USG, które w ramach eksperymentów na takich jeszcze nienarodzonych dzieciach były podejmowane, to dzieci, kiedy słyszą na przykład dźwięk waltorni lub dźwięk wiolonczeli, uspokajają się, oddychają spokojniej, ich ruchy w brzuchu mamy są takie bardziej wyłagodzone, można powiedzieć, słuchają z większym skupieniem, a więc dzięki tutaj ultrasonografii naprawdę jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo szczegółowe informacje na temat funkcjonowania dziecka.
Jeszcze nie ma zdjęć, że dziecko tańczy, bo też kto wie, czy w jakiś sposób nie porusza rytmicznie jakąś nóżką
rączką. Zdjęć nie ma, ale wyniki, w jednej z publikacji naukowych doszukałam się wyników. Nie wiem, na ile można też wierzyć już takim eksperymentom, ale jeden z autorów pisał, iż w okresie prenatalnym, w ostatnim, tak naprawdę już w 9 miesiącu życia, w okresie prenatalnym dziecko nawet jest w stanie przy bardzo powtarzającym się rytmach w miarę równomierne ruchy wykonywać w łonie mamy. A więc no, gdzieś takie informacje już też do nas docierają.
Nawiązując do muzyki, bo oczywiście ta muzyka będzie dziś prezentowana i o wiolonczeli, o której Ania wspomniała, myślę, że bardzo warto przytoczyć tutaj jeden z najpiękniejszych fragmentów prezentowanych właśnie na tym instrumencie, który możemy prezentować, możemy włączać, możemy przy nim również się relaksować i na kolejne minuty, właściwie no kilkadziesiąt sekund, bo będą to rzeczywiście próbki utworów, proponujemy Państwu Łabędzia z suity Karnawał Zwierząt Camila Saint-Saënsa.
Łabędź. Proszę bardzo.
No rzeczywiście tutaj ten dobór utworów mamy taką piękną, czystą klasykę, ale chcemy podkreślić, dlaczego muzyka jest powiedzmy bardziej wartościowa w stymulacji rozwoju dziecka już w okresie prenatalnym niż jakakolwiek inna aktywność. Nie chcę tutaj umniejszać rangi sportu czy sztuk wizualnych, ale rzeczywiście muzyka dzięki temu, że dziecko odbiera dźwięki niemal tak samo jak osoba dorosła, tyle tylko, że przez powłoki matki, przez płyn owodniowy są one obniżone o 35 decybeli, ale sam fakt, że muzyka ma taką ogromną wartość, to jest właśnie kwestia pewnych warstw, które w muzyce posiadamy. W pierwszej kolejności ta siła oddziaływania muzyki jest efektem tego, że muzyka ma taką warstwę tak naprawdę akustyczną. To jest zjawisko fizyczne, to są bodźce, które są odbierane przez każdy żywy organizm i muzyka tak naprawdę może być nie tylko słyszana uszami, ale też doświadczana całym ciałem i to jakby rezonowanie całego ciała pod wpływem odbierania tych fal akustycznych ma tutaj takie ogromne znaczenie. Druga warstwa to jest warstwa semantyczna, czyli tutaj Kasia wspominała o tym, że kojarzy nam się z porankiem jakaś taka forma pobudzenia, prawda? Albo mamy jakieś takie treści, które uruchamiają nam się w wyobraźni. No wiadomo, że dziecko w okresie prenatalnym nie ma jeszcze wyobraźni jako takiej, ale sam fakt, że mama ma pewien pozytywny nastrój przy okazji słuchania muzyki, no to ten pozytywny nastrój, który ujawnia się w hormonach, w endorfinach, będzie odbierany do dziecka. Więc tutaj bardzo ważne jest, żeby muzyka wybierana przez mamę miała też dla niej pozytywne treści. No a trzecia warstwa, może taka najmniej mierzalna, ale też z naszej perspektywy ważna, kontakt z muzyką klasyczną, to jest kształtowanie pewnych preferencji. No i tutaj myślę, stoimy obie bardzo mocno na stanowisku, że dzięki temu jest większe prawdopodobieństwo, że bardziej wartościowa muzyka niż tylko taka ta bardzo prosta, tak, w odbiorze, nie chcę tutaj już nazywać gatunków, ale mamy nadzieję, że ta muzyka bardziej taka właśnie wartościowa będzie przez szersze grono odbierana w przyszłości.
A muzyka poważna jest odbierana przez szerokie grono, bo jak wiemy, stała się również wykorzystywana w masowej kulturze. Przecież słyszymy utwory i fragmenty, które rozpoznajemy doskonale. Z dżingli w telefonie, z zapowiedzi filmów, tło reklamy i tak dalej, i tak dalej. Także rzeczywiście z muzyką poważną obcujemy właściwie w otoczeniu naszym codziennym. I rzeczywiście oprócz tego, że muzyka towarzyszy nam w każdej niemalże czynności dnia i w każdej przestrzeni, w której się w życiu znajdujemy i jest właściwie takim tłem do naszego życia, to warto również zadbać o taki komfort i taką przestrzeń, taką atmosferę rzeczywiście samego takiego aktywnego słuchania muzyki, ażeby rozpoznawać warstwę melodyczną, ażeby nucić nawet pod nosem po kilkukrotnym przesłuchaniu jakiegoś pięknego fragmentu, który akurat przypadnie nam bardzo, bardzo do gustu, ażeby go zanucić, ażeby go podśpiewywać, ażeby z takim utworem odpoczywać, relaksować się z pobudzającą muzyką i z aktywną muzyką, na przykład sprzątać albo myć naczynia, albo wycierać kurze, czyli wykorzystywać również ten potencjał muzyki jako tło do naszych codziennych zadań, do naszych codziennych obowiązków. Żeby rzeczywiście, przede wszystkim to, co powiedziała Ania, mama słuchająca muzyki ma czuć komfort, ma czuć szczęście, ma czuć się zadowolona, radosna, uśmiechnięta. Słuchając muzyki oczywiście może delikatnie głaskać powłoki brzuszne, może oklepywać palcami brzuszek w rytm muzyki. Także tu bardzo proszę, oddam głos.
Chciałam dodać, bardziej podkreślając to, że właśnie z jednej strony słucha i jest taka pozytywnie do tego nastawiona, ale jeszcze chciałam, żebyś mi powiedziała o tym, że ma śpiewać bez względu na to, jaki ma głos, żeby się nie obawiała tego śpiewu, bo to jest też ważne, bo głos matki jest przez dziecko odbierany o 8 decybeli bardziej niż wszystkie inne głosy, a więc tutaj myślę, że też masz, Kasiu, doskonałe doświadczenie w tym, jak sama śpiewałaś, będąc w ciąży, prawda? I namawiasz inne mamy do śpiewania, między innymi w trakcie koncertów od brzuszka do uszka, maluszka w Filharmonii Pomorskiej.
Oczywiście. I drogie mamy, nie bójmy się. Drodzy tatusiowie, nie bójmy się śpiewać. Rzeczywiście mówmy do brzucha, bo dziecko słyszymy teraz bardzo, bardzo merytorycznie podparte, że dziecko nas słyszy. I rzeczywiście to będą głosy, które rozpozna już w momencie przyjścia na świat i przy tym głosie będzie się uspokajać, będzie się relaksować. Także drogie mamy, jak już powiedziałam, ćwiczymy kołysanki, przygotowujemy repertuar kołysanek. Śpiewamy proste piosenki, na których my również wychowywaliśmy się i są piosenkami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Do tego możemy dołączać gesty, możemy oklepywać nasze brzuszki, wystukiwać palcami schematy rytmiczne i bawić się wraz z naszym dzieckiem. A taką zabawę można na przykład zafundować sobie w rytm humoreski Antonina Dworzaka i to będzie nawiązanie do tego tła rozpoznawanego chociażby w serialach telewizyjnych. A zatem może zagadka, z jakiego serialu, do jakiego serialu wykorzystany został ten motyw muzyczny?
Muzyki na rozwój dziecka w okresie przed i po urodzeniu. Kontynuujemy.
Tak, przed chwilką tutaj rozstaliśmy się z Państwem przed tą humoreską Dworzaka, mówiąc, że mamy i tatusiowie mają tak samo się starać w tej komunikacji, ale tutaj muszę Państwa zmartwić, bo głos mamy nie dość, że jest odbierany o 8 decybeli bardziej niż wszystkie inne odgłosy, to tutaj tatusiowie naprawdę muszą się bardzo nastarać, żeby do tych jeszcze nienarodzonych swoich dzieci dużo mówić, bo niestety okazuje się, że jak dziecko jest już na świecie i ma kontakt z różnymi odgłosami, to odgłos kroków mamy jest dużo bardziej dla dziecka rozpoznawalny niż głos ojca, więc tutaj rzeczywiście trzeba dużo czasu spędzać
nadrobić zaległości.
Nadrobić bardzo dużo zaległości, żeby potem dziecko na głos taty tak samo reagowało.
A doskonałym może być na przykład stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My się go boimy, na palcach chodzimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Jak się zbudzi, to nas zje. Także tatusiowie, ćwiczymy, trenujemy i rozśpiewujemy się.
A to się przyda na każdym etapie, bo już właśnie w tym ostatnim trymestrze ciąży pamięć muzyczna u dziecka zaczyna się rozwijać, no bo potem zaczyna rozpoznawać te melodie, kiedy jest już na świecie, a więc to jest taka przyspieszona szkoła właśnie rodzicielstwa, żeby już bawić się muzycznie z jeszcze nienarodzonym dzieckiem.
Świadomie właśnie działając w kierunku rozwoju dziecka, żeby było łatwiej mu na tym świecie.
Tak, bo jakby muzyka, w ogóle działalność artystyczna potem w rozwoju dziecka jest taką najbardziej naturalną i oczekiwaną przez dzieci aktywnością. Z perspektywy właśnie psychologii muzyki bardzo często podkreślamy, że na naukę aspektów technicznych, na wykorzystanie multimediów dziecko jeszcze będzie miało naprawdę bardzo dużo czasu. Natomiast to, co dzieciom sprawia najwięcej frajdy, też w tych pierwszych latach życia, tak między innymi w okresie przedszkolnym, to jest właśnie kontakt z taką naturalną, spontaniczną zabawą przy muzyce, przy śpiewie, z dostępem do takiego dziecięcego instrumentarium, tak zwane instrumentarium orfa, czyli to takie wszystkie grzechotki,
klawesy, tamburyn, proste instrumenty, które można
Cymbałki
zakupić.
Chyba też.
Tak, potem... dzwonki, tak, oczywiście. Instrumenty, które można zakupić już dzisiaj w sieci marketów, także rzeczywiście niekoniecznie trzeba dawać łyżeczki, garnki, ale oczywiście no, na takich instrumentach dzieci bardzo lubią
grać. W kuchni, tak.
Ale jak, Kasiu, obserwujesz na koncertach, prawda, w Filharmonii od brzuszka do uszka, maluszka, takie właśnie też maluszki roczne, czy dwuletnie maksymalnie, czasem trzyletnie, no to tak naprawdę dzieci bardzo chętnie sięgają po wszystkie instrumenty, bo to je najbardziej kusi, to je interesuje.
Oczywiście, no zawsze największą furorę robi perkusista ze wszystkimi instrumentami perkusyjnymi, bo ich jest rzeczywiście bardzo, bardzo wiele, także to zawsze najbardziej zachwyca, ale to jest też niesamowite, jak dzieci bardzo szybko i w wieku rzeczywiście dopiero nauczy się stać i już czujemy jego wrażliwość, chociażby rytmiczną bądź metryczną. I dzieci, które mają już pewne kompetencje i rzeczywiście były uwrażliwiane już od może i wieku prenatalnego, potrafią bardzo szybko reagować i reagują w rytm muzyki, czyli kołyszą się na nóżkach, pląsają właśnie tak, uginając lekko nóżki, tańczą przy muzyce. Rzeczywiście to jest niesamowite, jak spontanicznie reagują. Potrafią z czasem klaskać w rytm muzyki, wykonują, poddają się zabawom, które prezentujemy. Także koncerty rzeczywiście mają bawić i przez zabawę uczyć i to jest rzeczywiście piękne, móc obserwować te maluchy, które wraz z rodzicami co miesiąc przychodzą na nasze koncerty.
Ale chyba poza taką wartością wynikającą z utworów klasycznych, które na tych koncertach są grane, to tutaj również Kasia jako prowadząca bardzo dba o to, żeby właśnie tak rodziców uczyć różnych piosenek, czy właśnie wierszyków wyliczanych na różnych motywach muzycznych, melodycznych. I to, co warto podkreślić, to to, że te dziecięce piosenki, takie proste utwory, często nawet utwory ludowe, są oparte na takich prostych interwałach, czystych interwałach i małych interwałach, czyli tercja wielka, sekunda wielka, kwarta. To są takie interwały, które wokalnie dla małych dzieci są też w miarę łatwe i szybkie do opanowania. No i dlatego warto, aby rodzice znali te piosenki, bo w ten sposób, naturalny sposób stymulują i pamięć, i wrażliwość słuchową dzieci. Co jest takim największym hitem, kiedy
no zaczynamy w ogóle niekoniecznie od piosenka, ale nawet to, co powiedziałaś. Proste schematy melodyczne, które możemy powtarzać. To mogą być wokalizy. La 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 la. Ale oczywiście opartą również na takim sekundowym ruchu melodycznym jest piosenka Tańcowały dwa Michały, tra la 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 la, jeden duży, drugi mały, tra la la la, jak ten duży zaczął krążyć, tra la 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 la, to ten mały nie mógł zdążyć, tra la la la. Do tego dokładamy ruch dwóch palców. Naprawdę, ruch choreograficzny nie jest tutaj bardzo wymagający, wystarczą dwa palce, palec wskazujący i kciuk, i rzeczywiście przed oczami dzieci wodzimy raz jednym, raz drugim palcem i te palce ze sobą tańczą niczym dwa Michały.
Jeden duży, drugi mały. Jeszcze jakiś przykład wyliczanki, no bo to w tej chwili słuchacze chłoną. Mm-hmm. Co jeszcze?
No to paluszkowe na przykład piosenki. Wskazujemy raz jedną rękę, raz drugą i tańczą nasze paluszki. Pięć paluszków rączka ma, pięć paluszków rączka ma. Jedna robi pa, 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 druga robi pa, pa, pa. Ja myślę, że sam tekst już wskazuje, jakie gesty można by było do tej melodii wykorzystywać i prezentować. I oczywiście piosenki stary niedźwiedź mocno śpi, kołysanki, które może i nam śpiewały nasze mamy, nasze babcie, wykorzystujmy, odgrzebujmy. Są śpiewniki, są nagrania, są płyty i przede wszystkim jest wielka kopalnia w przestrzeni internetu, gdzie można różne utwory znaleźć i przy których, do których możemy się oczywiście przygotować i przy nich możemy się uczyć.
I też chciałabym podkreślić, że jeśli rodzina będzie wrażliwa na muzykę, to zwiększa się prawdopodobieństwo, że nasze społeczeństwo się bardziej uwrażliwi, że kolejne pokolenia dzieci będą bardziej otwarte na wszechstronne doświadczanie różnych gatunków muzycznych, w tym także muzyki klasycznej, która jest wymagająca, ale my tak troszkę ubolewamy nad tym, że mało osób słucha muzyki klasycznej, ale w dużym stopniu zależy to od rodziców właśnie, którzy będą kształtować i rozwijać w dzieciach takie preferencje, a myślę, że takie instytucje kulturalne, jak chociażby w naszym regionie Filharmonia Pomorska, która od 14 lat, Kasiu, mówiłaś,
tak,
14 sezonów już organizuje takie koncerty, pokazują, że rodzice mają przestrzeń, gdzie poszerzać taką swoją wiedzę. Nie trzeba być zawodowym muzykiem, nie trzeba samemu muzykować, żeby stymulować dziecko w tym zakresie, a jest to na pewno ogromna wartość dla takiego rozwoju szeroko rozumianego kulturalnego w przyszłości.
Nie każdy ma dostęp do filharmonii w Bydgoszczy, ale myślę, że w innych rejonach Polski też te działania są podejmowane, gdzie nie jest jak normalnie siedzimy na koncercie, tylko na przykład dywan, jak jeszcze nie było pandemii, gdzie rodzice z dziećmi na dywanie sobie siedzą w koło pod ścianami muzycy ze swoimi instrumentami, osoba prowadząca, która to wszystko wyjaśnia i śpiewa razem. To jest coś wspaniałego, to jest coś wspaniałego. To nie jest sztywne, to nie jest męczące dla dzieci, bo dziecko może sobie poruszać się, poskakać w rytm muzyki, a na koncercie siedź cicho, nie ruszaj się, nie przeszkadzaj, prawda?
To jest tak. Oczywiście znowu budowanie atmosfery, bardzo pozytywnej. Muzyka poważna naprawdę nie jest poważna. Można przy niej się doskonale bawić, można się przy niej doskonale rozwijać i do tego zachęcamy. Tego też uczymy, w jaki sposób można bawić się przy takiej muzyce. Także są na przykład schematy rytmiczne, które można wyklaskiwać, wystukiwać i takim na przykład rytmem ostinato, które pojawia się przez cały czas trwania arii, jest habanera. Georgia Bizeta, którą myślę, że też wszyscy doskonale znamy i szanowni państwo, rytm, którego będziemy, który będziemy wystukiwać i który będziemy wyszukiwać brzmi tam, pa, pam, 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 pa-pam, pam, pam, pa-pam, pam, pam.
Thank you.
Myślę, że jeszcze warto też podkreślić przy okazji, jak mówiłyśmy o śpiewie, o tym, że jeśli dziecko będzie słyszało wokół siebie dużo śpiewu i dużo mowy, no to istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że mowa dziecka będzie się rozwijała w sposób bardziej doskonały, będzie się rozwijała szybciej, intensywniej. Dziecko będzie miało dużo większy zakres słownictwa. Głużenia, gaworzenia, te, które są charakterystyczne dla opisu niemowlęcego, też będą miały jakby taką pełniejszy wymiar, będą bogatsze w takie różne melizmaty, które dziecko swoim głosem jest w stanie osiągnąć. A więc zdecydowanie kontakt z muzyką, ze śpiewem, które dziecko może naśladować, bo warto jakby też podkreślić, że tak jak dziecko uczy się języka ojczystego poprzez takie naturalne naśladownictwo z otoczenia, tak samo uczy się wrażliwości słuchowej, wrażliwości na dźwięki poprzez naśladownictwo tego, co robią jego rodzice. I w tym momencie częsty kontakt właśnie z głosem innych i ze śpiewem stymuluje rozwój językowy dziecka właśnie od najwcześniejszych tygodni, miesięcy życia.
Myślę, że spacerując naśladujemy wszystko to, co nas otacza i te sylaby dźwiękonaśladowcze doskonale znamy i rzeczywiście wspierają nas w codziennych rytuałach spacerowych. Ale myślę, że propozycję, którą możemy teraz przećwiczyć z Państwem, to będzie taki muzyczny wierszyk, również z sylabami dźwiękonaśladowczymi. Spróbujemy. Trąbka trąbi, tru-tu-tu. Flecik śpiewa, fiu-fiu-fiu. Dzwonki dzwonią, dzyń-dzyń-dzyń. Na pianinie plim-plim-plim. A bębenek bum-bum-bum. Na to harfa plum-plum-plum. A dyrygent raz-dwa-trzy. Na koncercie jesteś ty.
I właśnie te takie dźwiękonaśladowcze tutaj pojęcia pozwalają na kształtowanie też wyobraźni. Już u takiego niemowlaczka, który poznaje świat, który się wszystkim interesuje, który w naturalny sposób rozwija w sobie taką ciekawość poznawczą wynikającą z tego, że chce wszystkiego dotknąć, posłuchać i zwraca na wiele rzeczy uwagę, to bogaty język osób w jego najbliższym otoczeniu ogromnie stymulują właśnie też taką przyszłą wyobraźnię, która jest niezbędna do kształtowania szeroko rozumianego myślenia, przetwarzania informacji, myślenia opartego zarówno na faktach, jak i na abstrakcji. Przecież myślenie abstrakcyjne jest jedną z najwyższych form naszych kompetencji intelektualnych, że my potrafimy różne rzeczy jakby przetworzyć, nie mając obowiązku jakby namacalnie coś sprawdzić. A więc wydawałoby się, że te pozorne zabawy z maluchami są tylko po to, żeby w jakiś sposób zająć im czas, ale one przede wszystkim mają ogromny wpływ na neuroanatomiczny rozwój w przyszłości, który będzie się przekładał na, no, śmiem twierdzić, bardziej rozbudowane kompetencje poznawcze. Ponieważ mamy wiele wyników badań, które mówią o tym, że osoby, które w dzieciństwie miały intensywny kontakt z muzyką, a może nawet później były to dzieci, które rzeczywiście uczyły się gry na instrumencie, to nawet jeśli nie zostaną zawodowymi muzykami, to w różnych branżach, w których pracują, osiągają duże sukcesy, ponieważ ich umysł rzeczywiście jest bardziej wystymulowany i bardziej taki elastyczny do radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami. Przykład, na przykład japońscy programiści takich najlepszych firm, okazuje się, że w dzieciństwie mieli co najmniej 3 lata regularnych lekcji muzyki, a więc nie musieli zostać artystami, ale jako programiści osiągnęli również swój zawodowy sukces. I tak jest w wielu dziedzinach nauki, gdzie okazuje się, że ci, którzy mają wybitne osiągnięcia, gdzieś tam w dzieciństwie deklarują, że mieli bardzo intensywny kontakt z muzyką.
Czyli nie żałujmy dzieciom muzyki, kontaktu z muzyką. Nastawiajmy dobre utwory, nie byle co, tylko coś takiego, co właśnie, myślę, że tutaj na Facebooku potem zamieszczę spis tych utworów, które tutaj panie proponowały. W każdym razie właśnie muzyka klasyczna, spokojna, poważna, to nie znaczy smutna. Przecież tam jest tyle wesołych
Oczywiście.
Momentów w takiej muzyce, że można po to się świetnie bawić z dziećmi i w kółko, i w węża, i biegać po mieszkaniu, i po ogródku. Także...
Oczywiście. I tańczyć, i rzeczywiście wykorzystywać muzykę do różnych rytuałów. I to jest bardzo ciekawe i to jest bardzo ważne, ażeby rzeczywiście już od okresu prenatalnego, a później od okresu wczesnodziecięcego, niemowlęcego, przygotowywać taki repertuar, który będzie powtarzalny. Czyli na przykład do zasypiania prezentuje zawsze ten sam utwór muzyczny. I rzeczywiście rozpoczynając słuchanie takiego utworu, już w okresie prenatalnym, w tym ostatnim trymestrze, możemy zaobserwować, że dziecko będzie się wyciszać, będzie się uspokajać. Czyli formę takiej kołysanki może również stanowić utwór muzyczny, utwór, z którym zapoznamy dziecko w okresie jeszcze prenatalnym. Zabawy, które przygotowujemy i zabawy, którymi uwrażliwiamy niemowlęta podczas koncertów prezentowanych w Filharmonii, to są różnego rodzaju gilgotki, masażyki, wierszyki, którymi dbamy o nawiązanie kontaktu takiego dotykiem. I to oczywiście są gilgotki, to jest klepanie opuszkami palców, ostukiwanie plecków, dmuchanie do uszka maluszka i taki wierszyk, masażyk proponuje następującej treści. Idzie pani na szpileczkach, zagra dla nas na skrzypeczkach. Pan w bębenek głośno stuka, klarnet dmucha nam do ucha. Harfa chyba ma łaskotki. A czy ty lubisz gilgotki? Oczywiście do odpowiedniej frazy dokładamy gest, ażeby uwrażliwiać również i wywoływać pozytywne wrażenia za pomocą dotyku.
Ale też warto podkreślić, że chociaż my tutaj proponujemy jakiś taki model stymulacji muzycznej, który by pozwalał na... dajemy jakieś takie małe recepty, tak? Co warto robić, żeby to dziecko muzycznie uwrażliwiać? To też chcę tak Państwa uspokoić, że no, każde dziecko ma swoje tempo rozwoju, prawda? I najlepsze starania rodziców czasem nie przynoszą takich szybkich efektów, jakby się chciało. Natomiast właśnie mając świadomość tego, że każde dziecko ma swoje tempo rozwoju, wiemy, że dzieci w różnych momentach zaskakują w te muzyczne zabawy i początkowo nie każde dziecko jest takie bardzo otwarte i ekspresyjnie reaguje na tą muzykę, która wokół niego rozbrzmiewa. Też może się długo przyglądać, przysłuchiwać. Czasem nawet nie każde dziecko od razu zaczyna tańczyć pod wpływem słuchanej muzyki, ale to na pewno kiedyś przyjdzie, tak? Tylko po prostu trzeba swoje odczekać, ale na pewno w pewnym momencie rodzice zauważą, że dziecko jest bardziej chętne, bardziej odważne, bardziej gotowe, żeby tymi instrumentami się zainteresować. No i w tym momencie jakby możemy podkreślić rzeczywiście zajęcia techniczne i umiejętność obsługi komputera na pewno jeszcze dzieci zdążą osiągnąć, ale jeśli zaniedbamy rozwój artystyczny i rozwój muzyczny, to niestety dziecko przejdzie tak zwany okres krytyczny i już nie nabędzie takiej naturalnej kompetencji w zakresie gry na przykład na jakimś instrumencie. Oczywiście nie mówię teraz o 2 czy 3 latkach, bo ten okres krytyczny w muzyce przypada na mniej więcej około 10 rok życia, ale na przykład Japończycy, zwłaszcza jeden z Japończyków żyjący w pierwszej połowie XX wieku, niejaki Shinichi Suzuki, stworzył swoją szkołę, w której założył, że on będzie uczył gry na skrzypcach już dzieci 2-letnie, ponieważ uważał, że muzyka jest tak samo uczona przez naśladownictwo jak mowa. W związku z tym, skoro dzieci uczą się mówić naśladując głosy rodziców, to mogą się uczyć grać na instrumencie naśladując rodziców. I jego szkoła polegała na tym, że rodzice przychodzili na lekcje, dostawali instrument do ręki, obok gdzieś leżały małe skrzypce i dziecko czasem na pierwszej lekcji, czasem na trzeciej, dopiero wtedy sięgało po instrument, kiedy widziało, że rodzice mają frajdę, że grają. A więc tutaj w Polsce edukacja muzyczna, ta formalna w szkołach artystycznych jest oczywiście od 7 roku życia, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby chcąc rozmiłować dziecko do muzyki, aby rodzice nie grający na żadnym instrumencie, sami bawili się w muzykantów i dzięki temu dziecko będzie w naturalny sposób ich naśladować i kto wie, do jakich sukcesów w przyszłości dojdzie.
I takimi muzykantami zaraz możemy się stać, wyklaskując rytm pach, pa, 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 pa. A taki rytm wystukiwać możemy do marsza tureckiego Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Radio Maryja, 22:16. Drodzy Państwo, w czasie audycji dla małżonków i rodziców, po wprowadzeniu do tematu wpływ muzyki na rozwój dziecka w okresie przed i po urodzeniu, teraz jest czas na kontakt ze słuchaczami. Także zapraszam Państwa do telefonowania do studia. Słuchacze z Polski Północnej 56 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66, oraz na Facebooku, na fanpage'u audycji dla małżonków i rodziców jest nasze zdjęcie i można pod zdjęciem pisać komentarze, pytania. Także prosimy bardzo już o kontakt z nami, a my tu tymczasem kontynuujemy temat wpływ muzyki na rozwój dziecka w okresie przed i po urodzeniu. Co jeszcze by Panie powiedziały, zanim nam tutaj słuchacze będą dzwonić?
Bardzo często jesteśmy pytane, jaką muzykę dzieciom proponować, tak? Jaka to ma być muzyka, jeśli chodzi o jej charakter? A więc przede wszystkim podkreślamy, żeby to była muzyka pogodna, czyli najczęściej w tonacjach durowych. Jeśli chodzi o rytm, to bardzo dobra jest muzyka w metrum trójdzielnym. Takie walczykowe jakieś klimaty, tak? Żeby to było takie właśnie do kołysania, jak i wygodne do tańca. No właśnie, jeśli chodzi o instrumentarium, no to najlepiej, żeby to były takie bogactwo instrumentarium, jak to jest w muzyce klasycznej, w takich właśnie tutaj łagodnych wykonaniach, jak mieliśmy okazję przy okazji posłuchać tutaj poranku Griga. Jeśli śpiew, to nie ma znaczenia tekst. Ważne jest, żeby rzeczywiście były takie piękne, łagodne linie melodyczne, które łatwo się prowadzi na spokojnym, takim głębokim oddechu. Ale również to, co jest dosyć charakterystyczne, to dzieci pięknie reagują na utwory śpiewane przez inne dzieci. A więc jeśli mielibyśmy wybierać, to na pewno taki przegląd klasyki muzyki klasycznej i utwory w wykonaniu innych dzieci przykuwają bardzo uwagę właśnie takich niemowlaczków. No, słyszą coś, co jest dla nich przyjazne i pewnie no, głosy dziecięce same w sobie są przepiękne, więc tutaj nie dziwi mi się, że nawet nasi najmłodsi melomani też przy takich utworach się bardziej na nich koncentrują i zwracają na nie uwagę.
Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Halo, kogo witamy i skąd?
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dobry wieczór. Chciałam powiedzieć...
A kogo witamy?
Proszę?
Kogo witamy? Może pani przedstawić się nam?
Irena Irena jestem z Białegostoku.
Witamy panią Irenę.
Więc chciałam powiedzieć, że wiele, wiele lat już temu pracowałam w przedszkolu. No i dużą styczność miałam właśnie z muzyką. Sama trochę grałam. Ale jeśli chodzi o dzieci w ogóle takie małe, więc w tamtych latach jeszcze nie miałam radia, nie miałam żadnych środków muzycznych, ale miałam w domu pianino. No i kiedy urodziła mi się córeczka, to grałam jej. Grałam niemowlęciu do snu i dziecko usypiało. Było spokojne. A potem, kiedy już było drugie dziecko, już miałam adapter. No i często nastawiałam różne płyty. To był synek. I wtedy było moje wielkie zaskoczenie, kiedy pewnego razu, a on już miał wtedy ponad rok, już chodził, ale mówił tylko mama jeszcze. I wtedy, kiedy nastawiłam płytę z walcem Straussa, on jeszcze był w łóżeczku i stał. I słyszę w pewnym momencie, że on śpiewa. Wielkie zaskoczenie. Bo nie mówił, mówił tylko mama. Mhm. A on nam sylabę mama śpiewał. Mama, 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 mama.
No to rzeczywiście, takim się pani podzieliła z nami przykładem, że poprzez muzykę nastąpiła taka piękna stymulacja tutaj umiejętności wokalnych, takiej ekspresji. I nawet jeśli mowa była dla dziecka w tym momencie jeszcze za trudna, no bo mówi pani, że to był rok, tak? A więc od rocznego dziecka jakby nie wymagamy niczego więcej, nawet jak już mama powie, to jest fantastyczne. No, ale rzeczywiście w tym momencie muzyka mogła tak stymulować do takiej, a nie innej formy komunikacji, tak więc możemy pogratulować pani doskonałej intuicji w wychowaniu tak. i we wspomaganiu tego wychowania poprzez tutaj taką działalność artystyczną.
Także grać samemu na instrumentach.
Właśnie to, że ja miałam dużą styczność z muzyką dziecięcą, dzieci moje były uzdolnione muzycznie. Córka skończyła podstawową, dalej nie mogła uczyć się, bo jej rączki były nie bardzo dostosowane do fortepianu i grała w domu, ale już do szkoły wyższej, średniej nie poszła. No, syn do szkoły dostał się na wiolonczelę, ale nie za bardzo lubił wiolonczelę i zrezygnował. Nie chciał uczyć się na wiolonczelę, ale uzdolniony muzycznie był.
Na pewno ta muzyka, którą pani dziecku podserwowała w dzieciństwie, pomogła w jego rozwoju. Dziękujemy pani Ireno. Mamy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie bardzo chcę podziękować pani Joanna.
Witamy.
Bardzo chcę podziękować za wspaniałą audycję. Ja zawodowo jestem związana z muzyką, ponieważ na co dzień pracuję w operze jako śpiewaczka operowa i chciałam tutaj tak dla przykładu podać moją własną historię. Mianowicie rodzice mi opowiadali, że kiedy się urodziłam, kiedy byłam malutkim dzieckiem, to mój tato, który w trakcie pracy, pracując w domu, który jest inżynierem, tworząc projekty, zawsze słuchał muzyki klasycznej, muzyki poważnej. I było to przez całe moje dzieciństwo. I tak właśnie wspominają teraz, kiedy już ja jestem w życiu zawodowo związana z muzyką poważną, że chyba jednak ta muzyka od tych najmłodszych moich lat jednak chyba wywarła tutaj dosyć duży wpływ później na całą moją edukację muzyczną, a potem już na życie zawodowe. Także jak najbardziej tutaj popieram te wszystkie tezy, które państwo przekazujecie w tej audycji.
Dziękujemy, ale to nawet możemy dodać, bo nie wiem, czy jest już pani mamą, czy może będzie pani mamą, ale...
Tak, no tak? Już jestem mamą trójki dzieci.
A, no to gratulacje, ale to ciekawa jestem, czy potwierdzi pani taki eksperyment, który jest opisany w literaturze, że mama, która jest właśnie śpiewaczką i w takiej zaawansowanej ciąży śpiewa, to najczęściej jej dzieci się uspokajają i nawet zasypiają, będąc jeszcze w łonie matki, a z kolei mamy instrumentalistki, kiedy zaczynają grać, to ich dzieci się budzą i są bardzo, bardzo aktywne. A więc częściej jest tak, że panie instrumentalistki, no z uwagi na zaawansowaną ciążę, no nie mogą za dużo grać, bo dziecko im na to nie pozwala, ale panie śpiewające, można powiedzieć, niemal do rozwiązania mogą tutaj przepięknie tą swoją aktywność wokalną kontynuować.
No w moim przypadku było tak, że zawodowo pracowałam przez 7 miesięcy ciąży. Mm-hmm, mm-hmm. Także jest to dosyć długi czas. No tutaj bez dwóch zdań mogę powiedzieć, że tak. Był tylko jeden przypadek, kiedy moje dziecko się buntowało. Kiedy śpiewaliśmy Rekwiem Mozarta. Wtedy zawsze na pół. Bardzo intensywnie moje dziecko się ruszało, także tutaj jakoś ten Mozart działał, w przypadku Rekwiem akurat, działał bardzo pobudzająco, ale zwykle właśnie na próbach czy na spektaklach to było zawsze spokojnie, także Także no, tak to wyglądało.
Super. Ja mam takie zabawne doświadczenia z moją córką, jak była właśnie niemowlęciem, jak zaczynałam trochę naśladować taki śpiew operowy i mocne vibrato, nawet takie przesadzone, to wywoływało cudowną podkówkę u niej na twarzy i to było właściwie... Denerwowała się okrutnie, także no nie za bardzo i taki rodzaj śpiewu odpowiadał. Także, ale cudowne. Dziękujemy za pani doświadczenia.
Dziękujemy pani Janno.
Ale ja nie wytrzymam, muszę tutaj się swoim prywatnym życiem podzielić, ponieważ jestem córką śpiewaczki operowej i mam poczucie, że ja z kolei muzykę klasyczną i śpiew, chociaż wokalnych zdolności niestety nie mam, chociaż bardzo bym chciała, ale mam poczucie, że właśnie taki śpiew wokalny mam wyssany wręcz z mlekiem matki, z kolei dla mnie to jest najbardziej kojąca muzyka. Jeśli ktoś mnie pyta o moją ulubioną muzykę z dzieciństwa, to mówię Wesoła Wdówka Lehara i Carmen Bizetta, tak? Tak, są moje ulubione.
Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Małgorzata z Pomorza.
Witam Chciałam panią Małgorzatę.
Opowiedzieć taką historię, jestem troszeczkę speszona. Chciałam powiedzieć taką historię, po prostu miałam koleżankę, której dziecko urodziło się już po śmierci jej męża. I mąż był wielkim melomanem, bardzo kochał muzykę. Widocznie, jak była w ciąży, to dużo słuchał tej muzyki. Bo dziecko urodziło się z fenomenalnym słuchem. Już w przedszkolu zostało wyróżnione, że ma świetny słuch i głos, że powinno chodzić, już powinno się wtedy muzyki uczyć. No, ale ta mamusia jakoś nie za bardzo, no była sama. Nie za bardzo chciała, żeby uczył się już wtedy muzyki. Jak się zbliżała szkoła podstawowa, ja jej powiedziałam, że ja go będę prowadzić do tej szkoły, bo niedaleko pracowałam. I mówię, że pomogę ci, ja będę go prowadzić. Ja sama byłam, ona była sama, pomagałam jej. Odwiedzałyśmy się. Ja nie chcę, żeby on był muzykiem, bo to nie jest zawód. To nie jest życie, to nie jest zawód, to nie jest przyszłość. Muzyk to nie jest zawód. Sama nie za bardzo tą muzykę lubiła. Ja to cały czas myślę o muzyce, o poważnej muzyce. No i w końcu chłopak był w szkole średniej. 16 lat, ona zachorowała na raka płuc i bardzo dużo papierosów paliła. No i wyrok był taki, że będzie tam pół roku chyba tylko żyła. No, chłopak się opuścił strasznie, nie chciał się uczyć. To ponieważ ja jestem z Pomorza, to tu było wtedy takie liceum wojskowe, muzyczne. I mógł tutaj do tej szkoły chodzić. Ja też poszłam wtedy do niej i mówię, słuchaj, pomogę ci, mam znajomości w tej szkole. On będzie do tej szkoły chodził, popatrz, będzie miał zawód, skończy tą szkołę. No i jeżeli ty nie wyzdrowiejesz, no to chociaż będzie miał z czego żyć, no będzie już jakoś ustawiony w życiu. Nie, to nie jest przyszłość. Nie, nie zgadzam się. Nie chcę, nie. No i w końcu ona, jak już on dostał się na uczelnię na pierwszy rok, ona jakimś cudem tam przeciągnęła te kilka lat jeszcze, chociaż w zasadzie no bardzo, bardzo chorowała, bardzo ciężki stan był zdrowia. No i jak chłopak miał 19 lat, ona zmarła. Ale co się okazuje? Chłopak założył sobie zespół muzyczny, nauczył się sam muzyki, nie wiem, ze słuchu grał, no, nauczył się wszystkiego, nauczył się sam. I w rezultacie no, pracuje, ale ma swój ten zespół, gra, interesuje się muzyką. No niestety, no, nie wiem jaką w tej chwili, ale heavy metalem jakiś czas, no w każdym razie muzyką. Także no, nie, no, jest jednak to uwrażliwienie dziecka, to co panie mówią właśnie przez to, że słuchał muzyki już w brzuszku mamusi, że ten ojciec tak bardzo kochał tą muzykę, no to zostało mu. No nie wiem, jaką muzykę w tej chwili słucha, ale w każdym razie jest muzykiem. Także,
ale to możemy podkreślić, widać, że genów się nie oszuka, prawda? Że jeśli jest w rodzinie gen, który odpowiada za taką wrażliwość muzyczną i ma szansę rzeczywiście ten gen się rozwinąć, bo jeszcze jest takie stymulujące środowisko, no to okazuje się, że nawet po tym takim teoretycznie okresie krytycznym, jak dziecko jako nastolatek zabiera się za muzykę, ma szansę w sobie te predyspozycje rozwinąć. No bo tak mniej więcej te geny się rozkładają, że to czasem jest tak w taki sposób ciągły, a czasem w sposób skokowy. Nie ma tutaj takiej jednoznacznej odpowiedzi. Nie można się spodziewać, w którym pokoleniu będzie wybitny muzyk, chociaż, nie wiem, dziadkowie czy pradziadkowie grali, prawda? Tak więc to jest bardzo zróżnicowana tutaj sytuacja, ale też takie właśnie przykłady z życia pokazują nam, że zawsze w rodzinie gdzieś są osoby mniej lub bardziej podatne na tą aktywność, która była charakterystyczna dla przodków.
Dziękujemy pani Małgorzato za telefon. Odbieramy kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie Maria z Warszawy, serdecznie witam,
panie
i pana Lecha. I chciałam podziękować za ten temat, ponieważ muzyka, ładko, chodzi o obyczaje, no to już państwo na pewno o tym mówili, ale chodzi o to, że dziecko chłonie tę muzykę, poza tym są te geny, ale jeszcze mam taką uwagę, że jedna z pań, ta, która dzwoniła, śpiewaczka, że śpiewała do 7 miesiąca ciąży. Ja zresztą w chórze też śpiewałam, ale w chórze. I to podobno lekarz mnie ostrzegał, że na przeponie, jak się śpiewa, to można wcześniej urodzić dziecko. Także trzeba ostrożnie, jeśli śpiewa się, bo to wszystko jest przecież na przeponie. Ale to jedno. Natomiast geny są ważne, bo moja mama bardzo pięknie śpiewała. Zawsze w dzieciństwie słyszałam głównie powstańcze pieśni, niestety, z okresu okupacji, bo tu w Warszawie była w powstaniu i płakała bez przerwy i śpiewała i z dymem pożarów i inne. Ale odziedziczyłam po niej słów, bo pochodziła z Kresów, przyjechała tu do Warszawy przed wojną. Ojciec nie miał takiego słuchu. I potem od samej podstawówki ja w każdym razie byłam w chórze. Teraz nie wiem, czy jest zwyczaj w podstawowych szkołach taki, żeby chór tworzyć. To jest bardzo istotne, bo ta harmonia i te głosy, no, dzieci się skupiają. Nie wiem, teraz chyba mało jesteśmy tacy umuzykalnieni pod tym względem, ale nie jestem pewna i nie chcę tutaj przesądzać, ale uważam, że należy wrócić do churalnej muzyki już od podstawowej szkoły. A nawet jeśli to możliwe, w przedszkolu nawet, bo to bardzo pięknie, nie musi się śpiewać na cztery głosy, ale w każdym razie, żeby śpiewać. No a potem mój syn też miał słuch, skończył szkołę muzyczną, ja śpiewałam w chórze z kolei Uniwersytetu Warszawskiego i muszę tu wymienić mojego profesora Mirosława Perza, który nas wszystkie psalmy go mógł i tak pięknie śpiewaliśmy i to w całej Europie, mimo że były te ciężkie czasy komunistyczne, szanowano muzykę sakralną, w całej Europie bywaliśmy z tymi psalmami. I dla mnie muzyka jest częścią mojego życia i mój syn też pięknie śpiewa. Skończył podstawowo, ale potem już nie chciał dalej. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o muzykę, o dzieci, oczywiście trzeba dużo z nimi, właśnie nawet idąc na spacer, po cichutku sobie śpiewać. Na przykład jest taka piosenka Orlando di Lasso, Matona mia cara. Bardzo taka jest rytmiczna i to można dziecko również nauczyć. Ale chciałam już na koniec powiedzieć, że jest taka piękna powieść, którą chcę polecić. Pisarza, który był bardzo wierzący, Romeo Rolland, napisał Jana Krzysztofa. Jest to powieść w kształcie symfonii, właściwie Beethovena, tej dziewiątej. Całe życie człowieka opisane jest jakby bardzo mało dialogów, a to jest całe kolejne etapy są takie, że jeżeli się słucha tej symfonii, to można spokojnie to czytać. Bardzo długo pisał, bo dostał za to Nagrodę Nobla, pisał długo, ale to jest tak piękne i kończy się to właśnie taką sceną, że święty Krzysztof niesie Pana Jezusa na ramionach, a jest ta scena śmierci Jana Krzysztofa. Ja przepraszam przy tej okazji, bo to o dzieciach, ale to jest, no właśnie to dziecko niesie Chrystusa. Ciężko mu, ale niesie i właśnie w tą jasność i w tę nadzieję. Także bardzo dziękuję za ten temat i uważam, że nie tylko łagodzi obyczaje, ale kształtuje taką wrażliwość także na przyrodę, bo jeżeli patrzy się na przyrodę, a słucha się pięknej muzyki, to no to po prostu człowiek podwójnie to przeżywa i bardziej kocha przyrodę, ptaki, zwierzęta. Nie ma agresji. Agresja mija, a jesteśmy w takich czasach zamętu strasznego, więc polecam Jana Krzysztofa do czytania jako powieść muzyczną, a polecam też dzieciom chór, czy też śpiewanie wspólne. No i oczywiście także, jeżeli dziecko jest jeszcze w brzuszku, także, tylko żeby nie przeciążać przetwony. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i dziękuję serdecznie za ten temat.
Dziękujemy Pani Mario, dziękujemy.
Dziękujemy. Rzeczywiście chóry istnieją i wiele szkół podstawowych jeszcze tę tradycję podtrzymuje. Jest akcja również Śpiewającej Polski, są konkursy, są festiwale, przeglądy. I rzeczywiście no, chóry możemy tworzyć również w własnych rodzinach. I taki temat, przed chwilą wątek tutaj w kuluarach pociągnęliśmy, żeby śpiewać, przygotowywać śpiewniki. Szanowni Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a czas śpiewania kolęd tym bardziej nas wszystkich wyzwala i pozbawia wszelkich kompleksów. Także lili, i nie tylko jesteśmy w stanie na pewno wspólnie z rodzinami śpiewać.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Anna. Mam czwórkę dzieci i potwierdzam, że muzyka jest cudownym lekiem na całe zło. Dlatego, bo od pierwszego dziecka w sumie się zaczęło, mój mąż muzykę dawną nagrał na kasetę i wciąż słuchałam tej muzyki. I kiedy moje dziecko urodziło się, po paru miesiącach sięgnęłam, wróciłam do tej muzyki. Po prostu zasypiała przy niej. Moja pierwsza córeczka, moja druga córeczka, znowu jak czytałam książki, czy miałam taką melodyjkę pozytywkową, to właśnie czy jak puszczałam tą pozytywkę, czy jak śpiewałam, bo też sama dzięki tej pozytywce się rozkręcałam i nawet się uspokajałam przy takiej właśnie nawet samodzielnemu tworzeniu jakiejś tam melodii. To po prostu ja się uspokajałam i dziecko się uspokajało i zasypiało spokojnie. No i dzięki temu właśnie też dzieci rosnąc teraz są bardzo muzykalne. Nawet jak rano wstają, to po prostu nic, tylko śpiewy. I czasem mówię, żeby po prostu się wycieszyły. Ale to wszystko tak działa, że po prostu śpiew jest na ustach i w dzień, i w nocy, i cały dzień by tańczyli i śpiewali. Także naprawdę to jest niesamowite, jak muzyka potrafi działać na dzieci. Oni są już małe i właśnie i w szkole mają dobre, właśnie jeśli chodzi o muzykę, to po prostu niesamowicie, bo dobre oceny właśnie też dzięki temu mają i bardzo dobry słuch mają, także czy nawet właśnie tak jak było powiedziane, kolędy, to po prostu się przygotowują przed świętami do tych kolęd i normalnie już wcześniej słuchać innego razu, jak się zaczęli przygotowywać, to od A do Z każdą kolędę, tam chyba było z 10 tych kolęd, to wszystkie wyśpiewali i po prostu, żeby się tylko nie pomylić, także ćwiczyli całą taką właśnie parą, że to było niesamowite, że później dali koncert, to po prostu byliśmy zaskoczeni, że tak potrafią się nauczyć porządnie.
Dziękuję Pani Anno.
Super. Pielęgnujmy tę tradycję. Pielęgnujmy ją naprawdę polecam. W rodzinach i dbajmy.
Tak, polecam. Do widzenia. Szczęść Boże, do widzenia.
Szczęść Boże, Pani Anno. Rafał pisze na Facebooku. Witam. Czy tylko muzyka klasyczna powinna być puszczana lub grana na instrumentach albo śpiewana? Czy może być też inny rodzaj muzyki, na przykład rockowa, bluesowa, jazzowa? Dziękuję, pozdrawiam. Co panie?
Znaczy, my rekomendujemy oczywiście najbardziej muzykę klasyczną ze względu na to, że jest taka najbardziej bogata, jeśli chodzi o tą warstwę brzmieniową. Ze względu na dobór różnorodny wszystkich instrumentów, i smyczkowych, i dętych, i perkusyjnych, i klawiszowych. Natomiast jak najbardziej muzyka rockowa, bluesowa czy jazz też mogą mieć taką wartość stymulującą, tylko ważne jest w tym momencie, żeby rzeczywiście dobierać muzykę dosyć zróżnicowaną, niezbyt intensywną pod względem rytmicznym, żeby, że tak powiem, nie dominować nowa perkusja, ale w muzyce rockowej mamy też ballady, mamy bogatą melodykę, w związku z tym muzyka przede wszystkim ma być przyjemna dla odbiorcy. Jeśli mamy na myśli tutaj panią w ciąży, która słucha muzyki, to nie musi na siłę słuchać Mozarta z słuchawkami, że tak powiem, przyłożonymi do brzucha. Może to być muzyka, która będzie przede wszystkim jej sprawiała przyjemność, bo tylko i wyłącznie odczuwanie przyjemności właśnie uwalnia te pozytywne emocje i hormony szczęścia, które są bezcenne w momencie, kiedy nosi pod sercem dziecko. Natomiast jeśli inny gatunek muzyczny sprawia jej taką przyjemność, no to tutaj byśmy tylko zwracali uwagę na to, żeby nie była to muzyka, która byłaby zbyt głośno słuchana, żeby tak naprawdę nie uszkodzić jakimiś tutaj energicznymi dźwiękami i zbyt wyrazistą rytmiką takiej, żeby nie przestymulować dziecko.
A jeszcze jak do takiej muzyki, którą lubimy, którą znamy, dołożymy warstwę śpiewu i nucąc melodię, bądź je śpiewając już z tekstem, no to tym bardziej wzmacniamy jeszcze ten walor prezentowania i praktykowania takiego aktywnego uczestnictwa w muzyce.
Słucham Radio Maryja.
Szczęść Boże, Agnieszka ze Szczecina.
Szczęść Boże, Pani Agnieszko.
Jestem mamą mocno wielodzietną, bo siódemka. Jestem pedagogiem i jestem też córką z rodzeństwa większego, z piątka nas była. I muzyka jakoś była mocno obecna i z domu pochodzenia, i kiedy kolejne dzieci moje się rodziły i rosły. I to śpiewana, słuchana. Jako taką anegdotyczną scenkę przypomina mi się, jak pierwsze dziecko się urodziło po szkole rodzenia. Miałam sporo wiedzy i takiej dobrej woli i maluszek jak się urodził, pierwszy raz go w ramionach trzymałam, to mu zaczęłam śpiewać, a przyszła położna taka starszej daty zdegustowana, mówi, no co panie mu śpiewa, przecież to głuche, nic nie słyszy, takie małe. No to tak śmiać mi się chciało, już się z panią nie spierałam, swoje wiedziałam. Jestem wdzięczna za tą audycję, bo ona ma jakby dwa wymiary dla mnie. Jedno to jest ta bardzo konkretna wiedza, atrakcyjna wiedza dla rodziców, bo często młodzi, ambitni rodzice przeinwestowują w język angielski, tak, że tak te dzieci słuchają, owszem, piosenek, byle po angielsku. Więc tak, z jednej strony jest bardzo konkretna wiedza, praktyczne wskazówki, sympatycznie podane, ale z drugiej strony wymiar audycji jest też taki niezwykły, bo pokazuje podmiotowość dziecka w łonie matki. To jest ktoś, a nie coś, jak mówił profesor Fiałkowski, jak powtarza też profesor Dorota Kornas-Biela. Ktoś, a nie coś. I to, że dziecko słucha, że zapamiętuje, że przeżywa w łonie matki, pokazuje właśnie jego podmiotowość. W szkole rodzenia z Bogiem, do której miałam najpierw przyjemność chodzić, czekając na trzecie dziecko, a później współprowadzić, w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana wtedy funkcjonowała. Chętnie opowiadaliśmy w ramach pokazywania podmiotowości dziecka w łonie mamy. Chętnie pokazywaliśmy zapisane gdzieś w jednej z książek o oczekiwaniu na dziecko opowieści o dyrygencie, który zaczął pracować, przygotowywał się do pracy z konkretną partyturą utworu, nad którym wcześniej nie pracował, poznawał i ze zdumieniem odkrywa, że to zna i tak no właściwie nie miał powodu, bo to było, nie pracował nad tym, ale jakby gdzieś mu się tam dźwięki odtwarzały w głowie zaraz. No i zaintrygowany tym tknęło go rozmawia z własną mamą, która była muzykiem i grała w orkiestrze i okazało się, że kiedy właśnie czekała na jego narodziny, miała go w łonie, to intensywnie ćwiczono z orkiestrą ten właśnie utwór. Fakt, że to też był, skoro muzykalna rodzina muzyczna, no to też zdolny człowiek, ale ta pamięć z okresu prenatalnego, przedurodzeniowego pomogła mu jakby odkryć, aha, no właśnie, już się z tym zetknąłem. Także bardzo dziękuję i za tą zachętę, żeby przez muzykę kształtować malutkiego człowieczka, ale też za pokazanie oblicza tego małego ktosia, który w łonie jest i oby ta świadomość chroniła dzieci przed złem, ogromnym złem, jakim jest aborcja. Przepraszam, że przy pięknej audycji akurat ten temat poruszam, ale wszystko, co pokazuje wartość, godność dziecka i jego podmiotowość, miejmy nadzieję, że uzbraja serca przeciwko takim złym zamysłom. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem i do usłyszenia.
Z Panem Bogiem, Pani Agnieszko.
My tak tutaj rzeczywiście podkreślamy tą wartość muzyki klasycznej, przede wszystkim dlatego, że mogliście Państwo się zetknąć kiedyś w takiej potocznej wiedzy usłyszeć o efekcie Mozarta, że rzekomo Mozart ma taką wyjątkową właściwość. Byli jego propagatorzy, którzy w XX wieku, którzy podkreślali znaczenie rytmu, harmonii, struktury, którą Mozart tworzył w swoich kompozycjach i rzeczywiście próbowano udowodnić, że kobieta będąc w ciąży słuchająca muzyki Mozarta będzie rodziła bardziej zdolne dzieci, prawda? Ale to były takie mity, które bardzo szybko obalono. Natomiast rzeczywiście, jeśli Mozart miałby być tym kompozytorem wyjątkowym, to ta struktura jego utworów, przez to, że jest taka bardzo klarowna, czytelna, oparta na pewnych charakterystycznych schematach melodyczno-rytmicznych i taka poukładana, można powiedzieć, w swojej strukturze, to rzeczywiście jedyny efekt, który uzyskano, to w okresie to osoby słuchające Mozarta krótkoterminowo mają lepsze kompetencje przestrzenne. Ale to tak działa tylko krótkoterminowo. Natomiast generalnie nie musimy ulegać takiemu wpływowi, że tylko Mozart jest tutaj panaceum na rodzenie zdrowych i że tak powiem, wyjątkowo inteligentnych dzieci, bo to oczywiście jest mit. Ważne jest, żeby wykorzystując muzykę, mama w szerokim tego słowa znaczeniu dbała o siebie, dbała o swój spokój, o takie poczucie komfortu, poczucie bezpieczeństwa, nie przeciążała się niczym, nie przemęczała i słuchała tego, co tak naprawdę lubi.
A to, co lubimy, właściwie bardziej to, co znamy, to często wiąże się z takim komentarzem, z taką kontynuacją myśli, że o, podoba mi się. Bo rzeczywiście coś, co znamy, coś, co kojarzymy, coś, co rozumiemy, jest szybciej przyswajalne i rzeczywiście postrzegane jako coś bardzo, bardzo pozytywnego. Stąd, tak jak już wcześniej mówiłyśmy, muzyka poważna jest tłem w naszym życiu codziennym i wykorzystana jest w szeroko pojętej kulturze. I rzeczywiście wykorzystywana jako dzwonki, jako zaklęta muzyka w pozytywkach, w sygnałach telefonicznych, w reklamach i takim fragmentem może następnym będzie Johann Sebastian Bach, ale to za chwilę.
Jeszcze mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Janusz, Gdańsko-Oliwa się kłania.
Szczęść Boże, Panie Januszu.
Chciałem też tak troszkę na ten temat. Syn jest w 18 roku życia, jak miał roczek, 2, 3. Bardzo często, kiedy ja byłem przy zasypianiu, puszczałem muzykę 4 pory roku, no prawie że do znudzenia, cichuteńko i Chopina, którego bardzo uwielbiam, bardzo. I miałem płytę, a to było, mówię, 18, 17, 16 lat temu, miałem płytę specjalnie kupione, Chopin dla dzieci i muzyka poważna dla dzieci. Chłopak teraz gra na pianinie, tak? Nuty nie wiem, jak on załapał. Także no trochę jest leń, to jest druga prawda, ale potrafi. Nie wiem, czy to miało wpływ przed tym 15-17 laty, to częste puszczanie tego 4 chorów Vivaldiego, Chopina i tam jeszcze różne inne, prawda?
Mm-hmm. Doskonale. No dzisiaj już rzeczywiście płyty CD odchodzą do lamusa i rzeczywiście powstawały całe mnóstwo kolekcji muzyki mistrzów, zebranych tych najbardziej znanych, najbardziej rozpoznawanych utworów danego kompozytora, jak i właśnie kolekcje utworów o różnym charakterze, o różnym tempie, o różnym metrum, różnej dynamice i oczywiście o różnym instrumentarium, jako takie zbiory typowo dla dzieci. I tu myślę, kontynuując myśl pana Janusza, zaprezentujemy fragment z 4 pór roku Antonio Vivaldiego i będzie to fragment Wiosny.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze-Dziewicza.
Teraz i zawsze.
Mówi Agata z Warszawy.
Witamy Panią Agato.
Z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem słucham tej audycji, tym bardziej, że jestem muzykiem i mamą. I pracuję i ze studentami, i z uczniami niemuzycznych szkół również od niedawna, co jest doświadczeniem, no takim, którym chyba też chciałabym się podzielić, ale przede wszystkim te wszystkie etapy, bardzo dziękuję, bo widzę, że dzielimy się podobnymi wrażeniami jako mamy muzycy albo dzieci muzyków. Bardzo jestem też wzruszona wypowiedzią pani Marii, którą też mam wielką radość i przyjemność znać, ale też jej doświadczenia muzyczne. Czasem rozmawiamy na ten temat i na antenie, nie tylko. Bardzo, przede wszystkim bardzo dziękuję, że pan Lech w zdrowiu wrócił, bo wszyscy czekali na to. I chciałabym powiedzieć tak. Ja akurat zajmuję się wykonawstwem tak zwanym zgodnie historycznie, także przez epoki na instrumentach właśnie historycznych badanie tego języka to jest przeciekawe, ale i to też jest ciekawe ze względu na to, że to samo robiłam będąc w ciąży i grałam jeszcze koncerty do dnia przed urodzeniem mojej córki, tak się wydarzyło. I moja córka właśnie skończyła niedawno 20 lat i jest już na studiach muzycznych i gra i teorię studiuje i śpiewa. To jest tak, że w genach oczywiście, bo ja też odziedziczyłam te zdolności, podobnie jak moja siostra, muzyczne w rodzinie, z tym, że my pierwsze poszłyśmy w stronę zawodu, że tak powiem, muzyka, ale to nie może być zawód, bo jest to jakieś tam powołanie i talent trzeba mieć, ale też radość czynienia tego. I chciałabym powiedzieć, że jeśli chodzi o polecenia, zalecenia czy sugestie, jakiej muzyki dzieci powinny słuchać, ja myślę, że z tą muzyką rockową byłabym ostrożna, nie dlatego, no dobór muzyki jest bardzo ważny. Zwróćmy uwagę na epokę Monteverdiego, kiedy on sam nazywał muzykę harmonią i to nie jest przypadkowe, ponieważ jeżeli jest harmonia i harmonia pomiędzy, w kontaktach międzyludzkich, harmonia, czyli współbrzmienia, to jest bardzo ważne, więc w dobieraniu tej muzyki, którą chcemy przekazać dziecku, czy jeszcze w życiu tym prenatalnym, czy już po urodzeniu dziecka pierwsze kontakty z muzyką, właśnie i śpiewanie, i granie. No, moją córkę też cieszyłam tym, ewidentnie cieszyłam, ale muzyka była już jej znana, co też było widać. I nie tylko talent, ale chęć uczestniczenia w tych współtworzeniach dźwięków. I to jest przepiękne doświadczenie, ale właśnie też wspólne śpiewanie. Nawet mogłabym zasugerować coś, jak już dziecko wydaje dźwięk, to wydawanie razem, śpiewanie i pokazanie innego dźwięku, który daje współtworzenie. To jest takie bardzo, bardzo dużo radości. Nie chcę zajmować zbyt dużo czasu, ale ten kontakt z muzyką, myślę, że też trzeba, wszyscy wiemy o tym oczywiście, że muzyka, którą nazywamy poważną, miała bardzo różne funkcje wtedy, kiedy była tworzona. Mozart też, no, Requiem a serenady, prawda? To była muzyka po prostu rozrywkowa. Słynne eine kleine Nachtmusik, serenada.
Muzyka Händla, prawda? Muzyka sztucznych ogni.
Oczywiście. To były pokazy, to były, można, ktoś by powiedział show, ja niekoniecznie bym tak chciała mówić, ale coś takiego, prawda? Spektakularne przedstawianie muzyki. I teraz muzyce, Vivaldi chociażby, każdy może to troszeczkę inaczej, ale Vivaldi przedstawił tam tekst. Nie jest to poezja wysokiego lotu, ale są te sonety pokazujące konkretne brzmienia, prawda? Czy burza, czy w zimie tupanie. To jest po prostu imitazione della natura, prawda? Ilustracja muzyczna, malarstwo dźwiękowe. To wszystko jest i te instrumenty. Przepiękne te wierszyki. Bardzo mi się podobały te wierszyki, które pani przedstawiały. Bo i to rzeczywiście robi ogromne wrażenie, kiedy dziecko może na tym etapie, kiedy chce przyswajać jeszcze, bo nastolatki wchodzą w wiek, niestety przekraczający już ten wiek krytyczny. I ja, oprócz tego, że mam wspaniałych studentów i to jest co innego, prawda, bo to już są ludzie, którzy idą tą drogą, a kiedy uczę muzyki w liceum i technikum, gdzie bardzo są różne drogi i rodziny dysfunkcyjne, i zdarzają się rodzynki, ale często są to dzieci, które nie miały takich kontaktów. I to jest odnajdywanie, to naprawdę, nie to, żebym narzekała, ale taka praca na ugorze, ale z sensem. Tylko wtedy, teraz, kiedy mieliśmy konkurs chopinowski dopiero co zakończony, w internecie zapraszałam te dzieci do uczestniczenia w przesłuchaniach do filharmonii, bo to było możliwe w internecie, prawda? I naprawdę wyobraźnia tych dzieci, że to jest sala Filharmonii Narodowej, że pokazywałam, dlaczego, ach, takie wysokie, no bo te pieniądze, takie nagrody, prawda? Ja mówię, jaka to jest praca nad każdym dźwiękiem, można tak i tak. I pokazywanie, możliwe jest wtedy pokazywanie różnorodnych wykonań tego samego utworu, prawda? Nawet na tym etapie. Ale rzeczywiście bardzo jest wiele, większość dzieci, młodzieży nie umie słuchać, bo jest zakrzyczana, zagłuszona tymi mediami, prawda? Rokiem, nie wiadomo czym. I dyskusję miałam z młodzieżą w zeszłym roku, pod koniec roku szkolnego, co jest dziełem artystycznym, co jest muzyką. I dałam im się wypowiedzieć, ale jeżeli ktoś uważa, mówię, jeżeli ktoś włączy klawisz i idzie jakiś rytm na dwóch dźwiękach, zobaczcie, to są tylko dwa dźwięki. Przecież to nie jest muzyka. To jest, bo to jest nasza muzyka, ja mówię, ale posłuchajcie, co daje taka muzyka i co daje muzyka, która ma współbrzmienia. No tak, pani ma rację, ale definicje się zmieniają. Ja mówię, nie, definicje się nie zmieniają, tylko czasy. I to od was zależy, czy te współbrzmienia będą. Więc na początku, i my mamy szansę jako rodzice po drodze, przygotowując dziecko do przyjścia na świat, to jest wspaniały krok. Później, żeby kontynuować to, i właśnie harmonia, to jest takie ważne. I rytm, i różnorakość tego, prawda, różnorodność. I rytmu, i brzmienia, i imitacji różnych zdarzeń przyrodniczych, i opis malarstwa, właśnie malarstwo dźwiękowe, czy nawet Debussy'ego można przecież, i morze, i tak dalej. Jest tyle programowej muzyki. Natomiast w wieku nastoletnim to jest najcięższe zadanie w tym momencie, żeby ten wiek krytyczny jakby odwrócić, to znaczy, no nie wiem, co się da odwrócić, ale żeby przywrócić to, co zostało gdzieś zagłuszone albo zaniedbane. I to jest ciężka, ciężka praca, gdzie powinniśmy to robić, żeby ta młodzież mogła wyrosnąć później na wrażliwe dzieci. Pokazuje więź muzyki z matematyką, z poezją, prawda, ze sztukami pięknymi. To wszystko ma i w kształcie frazy i tak dalej. Nie chcę już tutaj robić wykładu, ale jestem bardzo, bardzo wdzięczna za ten temat, że on istnieje. Mamy mnóstwo do zrobienia wszyscy razem i bardzo dziękuję panu Lechowi za te cudowne audycje dla rodziców, bo jesteśmy rodzicami zawsze potrzebującymi mądrej głowy zawsze i wymiany doświadczeń. I paniom dziękuję za taką piękną pracę i wspieranie wszystkich. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy pani profesor, dziękujemy. A teraz Jan Sebastian Bach, tak?
Tak, i Badineri. Thank you.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23:02. O tej porze podajemy informacje. Zapraszam jak zwykle na w radiu tylko na jeden rodzaj rekolekcji, bo ich jest tyle, żeby przez 2 godziny bym nie wyczytał wszystkich. Spotkania małżeńskie, weekendowe rekolekcje dla pary małżeńskiej. W kilku miejscach są. Ośrodek Bielsko-Bialski w Korbielowie organizuje, aha, bo to jest kolejny weekend, 19-21 listopada. Do tego Korbielowa zgłoszenia przyjmują Państwo Barcikowie. Telefon 692-764-501. Powtarzam, 692-764-501. W Gdyni Państwo Długońscy przyjmują zgłoszenia. Telefon 58-719-5404. Powtarzam, 58-719-5404. Ośrodek Kielecki w Skorzeszy zgłoszenia przyjmują Państwo Barwinek 602-666-510. Powtarzam, 602-666-510. W Toruniu, w Zamku Bierzgłowskim są rekolekcje. Zgłoszenia przyjmują Państwo Mazurkowie 669-210-388. Powtarzam, 669-210-388. Kolejna audycja za tydzień, 16 listopada. Temat: Leśna Szkoła Służby, Harcerstwo Katolickie. Konkretnie Skauci Europy. Także będą harcerze: podharcmistrz Jakub Siekierzyński, harcmistrz Aleksandra Olechowska, szczepowy Robert Nuszkiewicz i podharcmistrz Magdalena Wójcik. 23 listopada. Od cichych dni się zaczynam. Goście: Monika Zając, dziennikarka, publicystka, doradca życia rodzinnego, i państwo Renata Józef Nowakowi, odpowiedzialny za domowy kościół w diecezji lubelskiej, i ksiądz Jacek Sereda, duszpasterz rodzin. To może tyle z zapowiedzi z mojej strony, a czy panie, nasi goście, pani Antonina Noga i pani Katarzyna Szewczyk, czy państwo może zaproszą na te koncerty od brzuszka do łóżka maluszka? Kiedy one będą w Bydgoszczy w Filharmonii?
Koncerty odbywają się raz w miesiącu, najbliższy 20 listopada o godzinie 12:30, czyli spotykamy się w weekend. I to, co pan powiedział, są to wyjątkowe koncerty w bardzo kameralnej atmosferze. Rzeczywiście czas pandemii troszeczkę pokrzyżował nasze plany, bo wcześniej spotykaliśmy się na dywanie, na kolorowym dywanie. Rodzice trzymali dzieci na kolanach, bardzo blisko siebie. W tej chwili musieliśmy się przenieść na krzesła, ale oczywiście zasada i idea tych koncertów jest taka, ażeby rzeczywiście niemowlęta i małe dzieci trzymać na kolanach. I oprócz słuchania muzyki, aktywnego słuchania muzyki, prezentujemy różnego rodzaju zabawy, wyklaskujemy schematy rytmiczne, śpiewamy, uczymy wierszyków, masażyków, z którymi później nasi rodzice odchodzą i w formie takich rytuałów pielęgnują wszystkie te wiadomości w swoich domach i wprowadzając właśnie takie muzyczne rytuały ze swoimi niemowlętami. Najbliższy koncert w sobotę, 20 listopada, 12:30 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze 24 minuty do końca audycji. Odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Krakowa.
Witamy
Pani Przepiękna
Małgorzata.
Audycja. Wprawdzie nie słuchałam całej, bo kilkanaście minut dopiero temu przyszłam do domu, ale bardzo dziękuję za ten temat. Jest to niezwykle potrzebne, jak kropla wody na pustyni, ponieważ muzyka jest jakoś tak troszeczkę na uboczu. Co chciałam powiedzieć? Bogu Najwyższemu dziękuję, że dał mnie do tej rodziny, w której byłam, pod każdym względem, ale także pod względem muzycznym. Ojciec miał absolutny słuch. Cokolwiek wziął do ręki, jakikolwiek instrument, jeszcze jest mandolina z pierwszych targów poznańskich, to grał. Grał i śpiewał. Przepiękny głos miał. Jak zaczęły się śpiewanie w kościele psalmów, to wtedy ojciec śpiewał. Również mama i siostry mamy miały bardzo dobry głos, a brat ojca, który był kapelanem polskich wojsk przy generale Andersie, no i na czterech kontynentach. Jak się okazuje, gdy w Teheranie był 2 lata, to między innymi różnymi po prostu wyznaczonymi sprawami miał także, prowadził także chmury z dziećmi polskimi, ale nie o tym chcę powiedzieć. Jeśli chodzi o mnie, oczywiście fortepian to było dla mnie wszystko. Jak miałam 18 lat, powiem, przyznam, z radością się podzielę tym, jak miałam 18 lat i już powierzono mi do nauki w szkole muzycznej kilka osób, to znaczy dzieciaków kilka. Także ja zaczęłam uczyć w szkole muzycznej, jak miałam 18-19 lat. No, grałam po 9 godzin dziennie i było mi mało tego wszystkiego. Chopin przede wszystkim. No, powiem tak, kiedyś usłyszałam przepiękne powiedzenie o Chopinie, że jest to anioł, którego Bóg zesłał na ziemię, aby wyśpiewał ludzką duszę. I zgadzam się z tym, portret Chopina jest w mieszkaniu, oczywiście. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Ale jak był konkurs chopinowski, ja wtedy słuchając doszłam do wniosku, nikomu nic nie mówiąc, że tak pięknie grać, jak na przykład Marta Argerich, na pewno nie potrafię. Już to wiedziałam, chociaż 2-3 lata w ciągu roku program mój się posuwał naprzód. No i doszłam do wniosku, że zamiast nie być doskonałą pianistką, to będę doskonałym słuchaczem. No i niestety przerwałam moją edukację fortepianową i wtedy była filologia polska ukończona. No też jestem filologiem i kocham słowo, ale serce mi pęka, jak słyszę obecnie, jak się mówi, jak się kaleczy język polski. A potem jeszcze skończyłam Papieską Akademię Teologiczną i tu chciałam coś powiedzieć, co się wiąże także z muzyką. Uczyłam i było to bardzo, bardzo dla mnie zaszczytne powierzenie mi tego zadania. Uczyłam religii w Łagiewnikach przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Jest ośrodek wychowawczy dla trudnych dziewczyn. Czasem po wyrokach, czasem z narkotykami się jakoś borykającymi. Jednym słowem, 2 lata była przepiękna, wspaniała sytuacja. Dziewczyny mówiły, najlepsze, co nam się mogło zdarzyć, to, że tu byłyśmy, bo teraz jesteśmy jak damy. No i proszę Państwa, do czego chciałam się odnieść w tej chwili, bo może Państwo pomyślicie, że to nie ma nic związanego, nic nie jest z muzyką. Otóż chodzi mi o rock'n'rolla. Absolutnie proszę nie polecać dzieciom i młodzieży rock'n'rolla. Przede wszystkim oddziaływuje to bardzo niekorzystnie. Dlaczego? To nie chodzi o sam rytm, bo to jest niewinnie rytmik, prawda, i tak dalej. Przede wszystkim są podprogowe przekazy i to już, nie będę teraz wymieniać zespołów, ale jest kilka zespołów i to jest udowodnione, bardzo modnych, bardzo historycznie utrwalonych, które miały podprogowe przekazy. A ja dlaczego opowiadam o tym moim okresie życia, kiedy uczyłam religii w szkole? Dlatego w sanktuarium, czy sanktuarium? Dlatego, że były wielkie skutki słuchania muzyki rockowej przez zespoły, które także w tekstach miały satanistyczne fragmenty. Więc bardzo trzeba uważać, raczej nie. Absolutnie nie.
Tak jest, pani Małgorzato. Zgadzamy się z panią, ale pozwólmy jeszcze innym słuchaczom dojść do głosu.
Kończę, ale tak. Jeszcze tylko króciuteńko powiem jedno to zdarzenie w Krakowie. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili w Krakowie to jest koszmar. Słyszy się co kilka knajpek i kawiarenek. Siedzi ktoś, i młody człowiek czy dziewczyna, i wyją po prostu po angielsku głównie i tak dalej, i łomoczą, tak jak pani tu przed chwilką powiedziała, 2 dźwięki bez żadnej harmonii, bez rytmu, bez niczego. Tylko jest nagłośnienie. Ja podeszłam kiedyś przy sukiennicach, siedziała właśnie dziewczyna, która śpiewała, akompaniował jej młody człowiek, i zapytałam, jak była przerwa, czy macie państwo w repertuarze jakąś polską piosenkę albo jakąś, o jakiś tekst przynajmniej polski. A ta dziewczyna odpowiedziała mi, no nie proszę pani, nie mogę śpiewać po polsku, bo mój akompaniator jest Izraela. Aha, powiedziałam, to znaczy, że rozumiem, że w Izraelu śpiewa się polskie piosenki, tak? No i tak to wygląda. Smutne to jest i po prostu przykre. I jeszcze jedno, jeśli chodzi o muzykę sakralną, to powinna być muzyka na najwyższym poziomie, oddająca szacunek Bogu, a nie dyskoteka. Tyle chciałam powiedzieć. Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Małgorzato. Dziękujemy. Jakiś komentarz? Czy bierzemy kolejny telefon? Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy. Kogo witamy i skąd?
Szczęść Boże. Zofia z Torunia.
Witamy panią Zofię.
Ja chciałam zapytać, mam takie pytanie. Mam wnuka, ma 10 miesięcy i od jakiegoś czasu, tam powiedzmy od 3 miesięcy, zauważyłam, że on bardzo lubi i szybko usypia przy takiej muzyce, no nie wiem jak ją nazwać, ale to pan gra na akordeonie i śpiewa tak bardzo spokojnie i śpiewa takie piosenki, nie wiem czy panią to, panie to znają, ale stoi grusza w polu, czy Hawaj jest piękny i on jak słucha tej, jak tylko słyszy, że ja to włączyłam, to on już przestaje płakać, uspokaja się i ostatnio to od razu zasypia. Więc, a córka jest przeciwna i uważa, że nie powinnam tego włączać, takiej muzyki, czy raczej powinien słuchać właśnie muzyki klasycznej, Mozarta przede wszystkim. I teraz proszę mi powiedzieć, jakie zdanie panie mają?
No, trudno oczywiście nam tak oszacować, bo nie do końca mamy świadomość tego, jakie jest wykonanie i brzmienie tych utworów, które pani włącza. Natomiast domyślam się, że jeśli dziecko przy tym zasypia, to po pierwsze już musi być do tego przyzwyczajone. Jest to dla niego coś przyjemnego. Jest to dla niego muzyka rozpoznawalna. A więc jeśli włącza to pani w takich porach, w których, że tak powiem, sen temu dziecku jest niezbędny, no to raczej bym się nie przeciwstawiała, tylko raczej cieszyła, że dziecko ma takie momenty oddechu i że ten sen nawet w ciągu dnia, no bo wiadomo, że dzieci niemowlęta, 10-miesięczne, no to potrzebują tego snu nawet 2 razy na dobę, no to raczej bym się cieszyła, że ta muzyka wspomaga taki proces regeneracji organizmu w ciągu dnia. Ale no nie mam świadomości co do jakości tych utworów, w związku z tym może rzeczywiście mama jest troszkę rozczarowana, że może wolałaby inne utwory, aby też dziecko słuchało. Tak więc może proszę zwrócić uwagę, czy inne delikatne utwory, łagodne, spokojne, w takim metrum trójdzielnym też nie będą tutaj tak samo na dziecko pozytywnie i kojąco działać.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Zofio. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Maria z Poznania.
Szczęść Boże pani Mario.
Ja chciałam się podzielić takim doświadczeniem. Mianowicie mam 16-letnią wnuczkę, ale wtedy, kiedy miała 3 i 4, chodziłam z nią do szkoły muzycznej. Po południu, po zajęciach przedszkolnych chodziłyśmy do szkoły muzycznej. Ona bardzo chętnie chodziła tym korytarzem, biegła tam do swojej sali. Zajęcia miały charakter taki zabawowy. Dzieci poznawały także instrumenty, no i śpiewały i tak dalej, ale były też zajęcia, gdzie przychodzili młodzi ludzie z tejże szkoły i grali na instrumentach takich już poważniejszych, typu skrzypce, tam było pianino, prawda, wiolonczela i tak dalej. No i zdarzyło się, że zabrałam ją, ponieważ tak starałam się ją edukować w różnych kierunkach, zabrałam ją na noc muzeów. Naturalnie noc muzeów kojarzy nam się z nocą, ale wiadomo, że od 16 godziny się ogląda różne, wchodzi się do muzeów. No i między innymi czekałyśmy do Muzeum Instrumentów Muzycznych, które w Poznaniu na Starym Rynku ma miejsce. Kolejka była dość duża, wyczekałyśmy. No i wchodząc, młodzi ludzie grali na różnych instrumentach, a moja wnuczka mówi, o, Buniu, wiolonczela. Na wiolonczele, także potrafiła już rozpoznać instrumenty. No próbowała grać na gitarze, ale miłe to było takie, ponieważ zorientowała się, prawda, jak się nazywa instrument, jak wygląda instrument. Poza tym ma ogromną wrażliwość, jeśli chodzi o poezję. I też zabierałam ją do opery, w której ja się wychowałam. No i właśnie takim doświadczeniem. Ach, jeszcze czytałam, to jeszcze chcę powiedzieć, to było dla mnie też ogromnym zaskoczeniem. Mając tam 8 lat, ona już dosyć dobrze czytała. I kiedyś zauważyłam Szekspira, Romeo i Julię rozłożone na stole u nich i zapytałam, czy rodzice czytają. A ona tak zupełnie spokojnie mówi, nie Buniu, ja czytam z tatą na rolę. Także taką wrażliwość w sobie ma i pomimo, że nie gra, nie śpiewa też, ale interesuje ją bardzo taka muzyka i poważna i taka klasyczna. No, to chciałam powiedzieć i serdecznie dziękuję za wspaniałą audycję. Pozdrawiam Państwa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Mario.
Dziękujemy pięknie, dziękujemy za te refleksje i Państwo na Facebooku proszą o powtórzenie wierszyków masażyków. Wierszyki masażyki to są zabawy z dziećmi, do których tekstów wykonujemy pewne gesty. I za chwilę wierszyk, do którego kolejnych wersów będziemy najpierw oklepywać czubkami palców plecy dziecka, później naśladować ręką na plecach ruch pociągania smyczkiem, następnie oklepywać całą otwartą dłonią plecki, dmuchniemy do uszka maluszka, zaczniemy łaskotać i na koniec na przykład też podszczypywać na przykład w szyję. A tekst brzmi następująco. Idzie pani na szpileczkach, zagra dla nas na skrzypeczkach. Pan w bębenek głośno stuka, klarnet dmucha nam do ucha. Harfa chyba ma łaskotki. A czy ty lubisz gilgotki? Oczywiście gwarancja uśmiechu, a wręcz śmiechu takiego głośnego dziecka zagwarantowana.
Coś jeszcze?
Oczywiście. Kolejny wierszyk, masażyk, którym będziemy ilustrować wchodzenie po drabinie. Czyli po pleckach dziecka rysujemy czubkami palców kolejne kroczki. Idzie gama po drabinie. Po 3 stopniach tercje minie. Potem skoczy do oktawy i już koniec tej zabawy. A do kolejnych strof możemy właśnie po tym kroczeniu palcami możemy narysować na plecach dziecka trójkę, następnie chwycić rączki dziecka i unieść je wysoko, wysoko ponad głowę, a następnie splatając ręce tulimy dziecko w swoich ramionach. I raz jeszcze idzie gama po drabinie. Po 3 stopniach tercje minie. Potem skoczy do oktawy i już koniec tej zabawy.
Jest ryzyko takiego nadmiernego wykorzystywania tych wierszyków. Nie wiem, czy Kasia zauważyłaś na swoich dzieciach, ale moje uwielbia być permanentnie drapane po plecach, a więc tak, trzeba tak, ostrożnie, nie przesadzić.
Mama diab, to rzeczywiście, już pora, że to dziecko śpi, ale czasami te rytuały wierszyków, masażyków i tego diapania po plecach trwały w nieskończoność.
No jeszcze 9 minut mamy do końca audycji, proszę Państwa, dzwonić, bo potem już będzie koniec. Nasi goście, pani Anna Antonina Noga i pani Katarzyna Szewczyk, do Państwa dyspozycji. No to jest taka tutaj książeczka wydana przez Filharmonię, od brzuszka do łóżka maluszka, gdzie właśnie są te wszystkie wierszyki i dużo ciekawych rzeczy, ale to nie jest do sprzedaży, bo to jest rodzaj...
To jest wydawnictwo bezpłatne, które udało nam się wydać w ramach realizacji projektu, ale zostało wydane tutaj wespół z Anią, z którą się przyjaźnimy, notabene uczyłyśmy się 12 lat w tej samej klasie, później po sąsiedzku w uczelniach i właściwie teraz też przez miedzę tak zwaną pracujemy i cały czas to nasze zawodowe życie oczywiście uzupełniamy i wspieramy się, także mam w Ani naprawdę wielkie wsparcie pod względem psychologii, muzyki i takiego potwierdzenia, że to, co wymyślę, jest takie merytoryczne. Także fachową jej radą oczywiście jestem zachwycona. I wydawnictwo, które przygotowała Ania, od brzuszka do łóżka maluszka, myślę, że tutaj możemy zapowiedzieć jakiś konkurs. Nie zdradzę, zostawimy panu Lechowi pole do popisu, bo kilka egzemplarzy przywiozłam, także...
Nie można tego zamówić w Filharmonii?
No nie jest to wydawnictwo bezpłatne. Dla tych, którzy przybywają na nasze koncerty, oczywiście dostają to w prezencie, żeby mieć taką merytoryczną podpowiedź, także gorąco zachęcamy.
Ale myślę, że niektórzy słuchacze chcieliby nawet zapłacić, żeby taką książeczkę z instrukcjami dostać, ale to nie od pani zależy.
Nie ode mnie zależy, ale pomyślimy i może uda nam się.
No bo to jest świetna pomoc dydaktyczna dla rodziców.
Tak, taka była intencja tak naprawdę. Początkowo koncerty były tworzone tak bardzo, bardzo intuicyjnie, natomiast rzeczywiście z biegiem czasu tutaj Kasia jako osoba prowadząca wszystkie koncerty też zaproponowała mi taką współpracę, żeby to uzasadnić jakoś naukowo, tak? Żeby wskazać jakieś tutaj zakresy, w których ta muzyka rzeczywiście może mieć jakąś siłę oddziaływania, a więc tutaj opisałyśmy informacje dotyczące wpływu brzmienia poszczególnych instrumentów, znaczenia w ogóle samej muzyki w rozwoju dziecka, takie podstawy w zakresie rozwoju muzycznego, w jaki sposób to dziecko przechodzi przez poszczególne etapy nabywania muzycznych kompetencji, ale myślę, że możemy się pochwalić tylko tym, że przez jakiś czas i może jeszcze do tego Filharmonia wróci, ta książeczka miała charakter audiobooka udostępnionego publicznie. Może czasy pandemii spowodują, że znowu będzie upubliczniona, natomiast rzeczywiście trzeba po prostu celować. Z czasem się uda takie informacje tutaj też pozyskać.
Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Słyszymy Patryk z Warszawy. Ja dzwonię i
Szczęść Boże.
To jest mój pierwszy kontakt tutaj radiowy. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że się udało dodzwonić. Chciałbym powiedzieć tak pokrótce, że jestem związany z muzyką, skończyłem 4 kierunki i chciałbym po prostu zwrócić się tutaj do słuchaczy, że jest bardzo dużo młodych osób, którzy starają się rozwijać, którzy pracują, którzy są wierzący i staramy się również budować kontakt międzypokoleniowy. Ale żeby to się udało, to proszę nam troszeczkę zaufać, uwierzyć i to, że gramy, tutaj odniosę się do wypowiedzi jednej z pań, które wcześniej się wypowiadały. My się uczymy języków, staramy się grać muzykę z zagranicy, są festiwale muzyki polskiej, ale również otwórzcie się na ten kontakt międzypokoleniowy, ponieważ my młodzi ludzie mamy trochę inne potrzeby, nie wykluczamy polskiej muzyki. Mało tego, my się rozwijamy i dużo podróżujemy, w związku z czym też chcielibyśmy, żeby starsze osoby szanowały naszą muzykę, szanowały naszą umiejętność, otwierały się, uczyły języki na języki i właśnie dzwonię w związku z tym, że jako młoda osoba słuchająca audycji też chciałbym mieć poczucie zrozumienia ze starszymi osobami. Miałem okazję nagrywać konkurs Fryderyka Chopina w tym roku i to jest niesamowite, fantastyczne doświadczenie, ale nie wyklucza to słuchania rock'n'rolla, nie wyklucza to słuchania różnych innych rzeczy. Bywam często za granicą i też ciekawe są dla mnie kościoły innych krajów europejskich, gdzie wiele tradycji wygląda zupełnie inaczej, a przede wszystkim tradycji muzycznych. I po prostu z takim apelem do państwa się zgłaszam, że otwórzmy się, tolerujmy nawzajem, akceptujmy, a świat będzie piękniejszy i my też słuchamy audycji starszych osób i tak na koniec chciałem po prostu powiedzieć, że pozdrawiam wszystkich serdecznie i że ta fantastyczna audycja bardzo mi się podobała, a także wypowiedź pani tutaj prowadzącej, autorów wszystkich. Wierszyki są fantastyczne i na pewno w przyszłości wykorzystam przy wychowaniu nowego, młodego pokolenia. Dziękuję serdecznie. Życzę spokojnego wieczoru, a raczej nocy. Pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Patryku. Dziękujemy za wszystkie telefony. To już był ostatni telefon. Mamy 4 minuty do końca. Także jeszcze, co by panie chciały powiedzieć na zachętę rodzicom, żeby jednak muzyka zaistniała w życiu dziecka.
Oczywiście, muzyka ma zaistnieć, ma brzmieć w naszych domach, ma być śpiewana przez wszystkie mamy. Także, drogie panie, wymówka, że słoń mi na ucho nadepnął, niestety nie istnieje i jej nie przyjmujemy. Brzmienie głosu mamy jest najdoskonalszym brzmieniem, to jest najdoskonalszy ze wszystkich instrumentów. Wykorzystujmy przestrzenie i kopalnię, jaką jest YouTube, wygrzebujmy wartościowe utwory, wygrzebujmy i odszukujmy piosenki, które znamy, które lubimy, śpiewajmy, uczmy się i rzeczywiście do pań brzuszkowych, do mamuś, przyszłych mamuś i tatusiów zwracamy się, żeby rzeczywiście przygotowywały repertuar kołysanek i piosenek dziecięcych, żeby wykorzystywać taką muzykę przy rytuałach później, które będą stanowiły cykl dnia niemowlęcia.
No i przede wszystkim taka świadomość, że to jest inwestycja w wszechstronny rozwój dziecka. To jest inwestycja w rozwój jego kompetencji poznawczych, w rozwijanie wrażliwości nie tylko na sztukę, ale w ogóle na świat, empatia. Osoby zajmujące się muzyką zazwyczaj są dużo bardziej wrażliwe na potrzeby innych osób. Kontakt z muzyką pozwala na kształtowanie szeregu dodatkowych kompetencji poznawczych, w tym wyobraźni i strategicznego myślenia, i abstrakcyjnego myślenia. Zajmowanie się muzyką poszerza kompetencje stricte intelektualne związane z przetwarzaniem informacji, logicznym myśleniem. Niezwykle poszerza kompetencje pamięciowe, ponieważ śpiewanie piosenek, zapamiętywanie tekstów piosenek przez dzieci w wieku przedszkolnym to już są pierwsze właśnie takie podstawy do takiej dodatkowej stymulacji umiejętności i kompetencji pamięciowych. A więc nie znam sytuacji, w której doświadczenia muzyczne mogłyby zaszkodzić, tak? Jeśli chodzi o taką tą codzienną aktywność. Tak więc może to być takie panaceum na wszystko. W takim lekko żartobliwym może sposób możemy tutaj zakończyć. Muzyka jest dobra na wszystko i będzie na wszystko panaceum.
Doskonale. I muzyka chociażby Johannesa Brahmsa możemy zakończyć. To możemy tak zakończymy kołysanką, a tu jeszcze panu Lechowi
jeszcze
weszłam
właśnie
słowo.
Taki, nie pamiętam, kto to powiedział. Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serca mają. Źli ludzie, wierz mi, ci nigdy nie śpiewają. Czy to Goethe był, nie wiem, nie pamiętam, przepraszam, ale jest coś z tego, że jednak w pewnych środowiskach nie ma śpiewu, a gdzie indziej właśnie śpiew rozwija talenty, ogólny w ogóle, ogólny rozwój, nie tylko w kierunku muzycznym pomaga, no i pomaga nawiązywać kontakty między ludźmi, bo jak razem coś śpiewamy, no to już mamy coś wspólnego i łatwiej się nam wtedy rozmawia również. Także bardzo dziękuję paniom, pani Annie Antoninie Nogaj, Bóg zapłać pani.
Dziękuję bardzo.
Pani Katarzynie Szewczyk.
Dziękuję również.
Również pani Jasi, która realizowała tą audycję. Dziękuję. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz.